Słowa Ewangelii według świętego Jana. Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z 12, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do Niego: widzieliśmy Pana. Ale On rzekł do nich: jeżeli na rękach nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę. A po 8 dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mojego boku. I nie bądź niedowiarkiem, ale wierzącym. Tomasz mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: uwierzyłeś dlatego, ponieważ mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej książce, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Oto słowo Pańskie. Wieczorem pierwszego dnia tygodnia Jezus przychodzi do uczniów, gdy siedzą za zamkniętymi drzwiami ze strachu. Ich lęk przed wrogami, przed wrogim im światem na zewnątrz, zamknął ich. Jezus przechodzi przez te zamknięte drzwi. Jezus zmartwychwstały. Nie ma już dla Niego takich przeszkód. Staje pośrodku i wypowiada do nich pozdrowienie, które słyszeli często od Niego i którym oni nawzajem się pozdrawiają. Pokój wam. Szalom Alechem, zmartwychwstały mający na sobie znaki swojego cierpienia śmiertelnego, swojego umierania, pokazuje im, że jest tym samym, który umarł, a teraz znowu żyje. I w tym spotkaniu przekazuje im Ducha Świętego, tchnie na nich. Mają zacząć oddychać Duchem Świętym, a nie duchem strachu, który ich zamknął, który sprawił, że nie mogą się ruszyć. Na zewnątrz czeka ich wrogość, ale oni nie mają oddychać duchem lęku przed wrogami, ale mają zacząć oddychać Duchem Boga, Duchem Świętym, Duchem Zmartwychwstałego Jezusa, który sprawił, że On żyje znowu. W tej scenie, gdy zaczynają oddychać znowu Duchem Świętym, Duchem życia i Duchem mocy, oni obumarli za zamkniętymi drzwiami, mają iść na świat. I tę misję Jezus im właśnie przekazuje w tym momencie. Mają iść na świat i mocą Ducha Świętego uwalniać ludzi od grzechów. Imię Boga i mocą Ducha Świętego. Grzech, wina, zło popełniane to śmiertelna sprawa. To zabija naprawdę. nie tylko żywotność, to zabija całe życie, zabija ludzi. To prawdziwe, śmiertelne zagrożenie, bo tak mogą stracić życie na zawsze, gdy nie będzie zdjęty z nich ciężar winy, który przygniata ich serce. Tego ciężaru nie mogą sobie sami zdjąć, ani żaden inny człowiek nie może z nich zdjąć. Jezus przekazuje swoim uczniom misję Bożego miłosierdzia, aby naprawdę zrozumieć, co dzieje się pierwszego dnia tygodnia wieczorem i jakie znaczenie ma to spotkanie z uczniami, pierwsze spotkanie zmartwychwstałego Jezusa z uczniami. Trzeba się cofnąć do historii wiary Izraela, gdy prowadzony przez Boga z Egiptu, z przestrzeni śmierci, zagrożenia życia, przez pustynię do ziemi obiecanej, do przestrzeni życia, którą Bóg im daje, do 34 rozdziału Księgi Wyjścia z Pięcioksięgu, gdzie Bóg objawia się jako Bóg miłosierny. A Bóg miłosierny, pochylający się nad Izraelem w drodze do ziemi obiecanej, to Bóg pochylający się nad grzesznym swoim ludem. Ludem, który właśnie złamał świeżo zawarte przymierze na Synaju przez grzech złotego cielca, przez adorację i uczczenie Boga w postaci stworzenia, co było pierwszym przykazaniem przymierza, dekalogu, w 20 rozdziale Księgi Wyjścia, pierwszym dokumentem przymierza, czyli więzi gwarantowanej, więzi, którą Bóg związał się ze swoim ludem. Znakiem zerwanego przymierza było roztrzaskanie przez Mojżesza, oburzonego wiarołomstwem Izraela, dwóch kamiennych tablic, na których Bóg kazał mu wypisać pierwszy i podstawowy tekst przymierza Synaju. 10 słów Boga, 10 przekazań dekalog. Mimo zerwania przymierza ze strony Izraela wówczas, Bóg nie odrzucił swojego grzesznego ludu, ale kazał Mojżeszowi jeszcze raz wyjść na górę, po raz drugi, i sporządzić nowe tablice, aby wypisać na nich po raz drugi 10 słów przymierza, dekalog, powtórzyć tę więź, odnowić ją. I tak od początku historii przymierza synajskiego grzeszny lud Izraela doświadczył swojego Boga, tego, który go wyprowadził z Egiptu, uratował mu życie, także jako Boga miłosiernego, kiedy ten wybawiony z Egiptu lud zgrzeszył przeciwko swojemu wyzwolicielowi. I tak Izrael doświadczył już na samym początku swojego istnienia jako ludu przymierza Bożego miłosierdzia. I to zapamiętali na całą dalszą historię ziemi obiecanej. Nieustannie, jak świadczą o tym księgi sędziów, pierwsza i druga księgę Samuela, księgi królewskie, czyli historia ludu wybranego w ziemi obiecanej, ta historia świadczy o ciągłym zrywaniu przymierza przez grzech, przez łamanie poszczególnych przykazań dekalogu i łamanie innych wskazówek na życie, które otrzymali w konstytucji przymierza synajskiego. Bóg miłosierdzia. Żaden grzech Izraela nie był w stanie zerwać więzi z Bogiem, więzi przymierza, ponieważ Bóg okazał się Bogiem miłosierdzia nad grzesznikami. Jednym z wielkich świadków tej historii jest także każdy pojedynczy Izraelita. Jest Dawid w swojej bolesnej historii zbrodni i cudzołóstwa, przez co obraził Boga i zerwał z Nim przymierze. Bo każdy grzech oznacza zerwanie przymierza, a Bóg znowu to przymierze odnawia poprzez miłosierdzie. przekazane jest w Starym Testamencie szczególne świadectwo na temat Dawida jako świadka Bożego miłosierdzia nad sobą. Psalm 51. Gdy Dawid w tym tekście przekazanym jako jego modlitwa po zbrodni, którą popełnił, zabijając męża, kobiety, którą uczynił swoją kochanką jako król, modli się: zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości. W ogromie swego miłosierdzia wymasz moją nieprawość. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy, oczyść mnie z grzechu mojego. Uznaję bowiem moją nieprawość, a grzech mój jest zawsze przede mną. Tak modli się Dawid, któremu według opowiadania z drugiej księgi Samuela, z 11 i 12 rozdziału, Bóg po tym, jak uznał swój grzech, przebaczył, tak jak przebaczył swojemu ludowi pod górą Synaj, w Księdze Wyjścia w 34 rozdziale. Tutaj, po wiekach, Dawid, jako szczególnie wybrany król, namaszczony przez Boga, który ma być protoplastą Mesjasza, bo Mesjasz będzie się nazywał synem Dawida, będzie synem Dawida, który był świadkiem także miłosierdzia nad sobą jako wielki grzesznik. W tej modlitwie psalmu 51 powtarza Dawid słowa, które Bóg objawił o sobie w Księdze Wyjścia w 34 rozdziale, bo tam po raz pierwszy tak wyraziście Bóg objawił się jako Bóg miłosierdzia. Czytamy bowiem w tamtym tekście i czytamy słowa Boga w objawieniu się jako Boga miłosierdzia, które Dawid w swojej modlitwie jako grzesznik przytacza, ale jako swoją już prośbę o przebaczenie. Wówczas do Mojżesza, gdy po raz drugi Mojżesz na jego rozkaz przyszedł na górę, Bóg mówił o sobie: Jahwe, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność. I to stało się podstawą nadziei, nadziei zbawienia, kiedy przez własny grzech historia z Bogiem się zerwała i grozi prawdziwa zagłada na zawsze. Te słowa Boga o sobie, że jest Bogiem miłosiernym i litościwym, cierpliwym, bogatym w łaskę i wierność, biorą w swoje usta grzesznicy za przykładem Dawida, powołując się na to, kim Bóg jest, nie na to, że mogą dostarczyć Bogu argumentów, żeby im przebaczył. To nie będą argumenty od nich, ale podstawą nadziei na nowe życie każdego grzesznika jest sam Bóg w tym, kim jest, a jest Bogiem miłosierdzia. To On jest podstawą tej nadziei dla każdego grzesznika. Nie grzesznik i nie jego zamiary, nawet największe nawrócenia, ale to sam Bóg w tym, kim jest naprawdę, że prawdziwy Bóg, który stworzył wszystko, jest Bogiem miłosierdzia. Gdy tylko Jego obraz i podobieństwo, czyli człowiek, staje się do Niego niepodobny przez grzech, zło, którego był autorem. Jedyny prawdziwy Bóg, który stworzył wszystko, co istnieje, objawia się Izraelowi na górze Synaj jako ten, który jest miłosierny. I na podstawie tego objawienia każdy grzesznik, Dawid i wszyscy inni, mogą brać Jego słowa o sobie, Boga słowa, jako własne i zamienić je w prośbę o przebaczenie. Ten Bóg stał się człowiekiem. Człowiekiem miłosierdzia to Jezus Nazaretu, Mesjasz, syn Dawida. To nie Jezus potrzebował miłosierdzia. Nie popełnił bowiem w swoim życiu żadnego grzechu. Miłosierdzia potrzebowali ludzie, którzy ginęli na swoich życiowych drogach. I to dla nich ten Bóg, który objawił się na górze Synaj, Bóg przymierza, przymierza miłosierdzia, stał się człowiekiem i to człowiekiem miłosierdzia. I jako człowiek miłosierdzia dla nich umarł i zmartwychwstał. Dla wszystkich, którzy stają się grzesznikami i giną na swoich życiowych drogach. Jezus, wcielone słowo Bożego miłosierdzia, umierając, wstawia się za nimi wszystkimi. Mówi bowiem, gdy umiera w Ewangelii według świętego Łukasza: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. To akt miłosierdzia umierającego Jezusa, umierającego Boga, który jest wcielonym miłosierdziem. I misja Jezusa zmartwychwstałego w tej pierwszej scenie spotkania Jezusa z uczniami wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia to misja Bożego miłosierdzia. I ta misja ma trwać, bo właśnie dlatego Jezus ją powierza swoim uczniom poprzez tchnienie Ducha Świętego, aby nie oddychali duchem strachu, nawet przed największym złem i grzechem, które na nich czyha, a także złem i grzechem, które dopada ich samych. Nie ma większej władzy na tej ziemi niż ta, która oznacza przebaczanie grzechów. Nie ma większej władzy na tej ziemi niż ta, która w imieniu Jezusa zmartwychwstałego pełni wobec ludzi służbę Bożego miłosierdzia i uwalnia obciążone życie, przygwożdżone do ziemi życie w ludziach na skutek ich zła. Nikt nie ma większej władzy na tej ziemi niż ten, kto może prawdziwie powiedzieć mocą Boga i w Jego imieniu, mocą Ducha Świętego, mocą Ducha Zmartwychwstałego Chrystusa: Bóg odpuścił ci twoje grzechy, idź w pokoju. Jednym z takich świadków przebaczania, miłosierdzia Zmartwychwstałego Chrystusa i Jego misji, która trwa, jest między innymi święty Szczepan, apostoł wcielonego słowa Bożego miłosierdzia, który umierając, jak świadczą o tym Dzieje Apostolskie w 7 rozdziale, wstawia się za swoimi mordercami tymi samymi słowami, którymi wstawiał się u Ojca umierający Jezus w Ewangelii według świętego Łukasza. Panie, nie poczytaj im tego grzechu. Tak modlił się słowami miłosierdzia nad swoimi mordercami uczeń Chrystusa, wcielonego miłosierdzia Boga, święty Szczepan. Czy Bóg w swoim miłosiernym działaniu nie za szybko przebacza grzesznikowi? Czy nie za szybko okazuje miłosierdzie, gdy tylko człowiek chce, aby mu przebaczył Bóg? Gdy do Niego kieruje pierwsze kroki po każdym grzechu i złu? Dla każdego, kto jest grzesznikiem, kto takim się doświadcza, kto uznaje tę prawdę o sobie, że był sprawcą zła i to przygniata jego życie. Dla każdego takiego człowieka miłosierdzie Boga, który przebacza, gdy tylko grzesznik wraca do Niego i chce, aby mu przebaczył, to jedyna nadzieja ratunku. To, że Bóg prawdziwy to Bóg miłosierdzia, to jedyna nadzieja ratunku dla każdego, kto jest grzesznikiem. Dlatego jednak, kto nie czuje się grzesznikiem, to skandal. Przestrzega przed tym Jezus w swojej przypowieści o dwóch synach, gdy ten syn, który został z ojcem i był mu wierny, nie może zrozumieć miłosierdzia ojca, który reprezentuje w tej przypowieści Boga, gdy ten natychmiast przyjmuje tego drugiego syna, który go zdradził i który poszedł od niego w świat, żyjąc przeciwnie do wszystkiego, co ojciec mu przekazywał jako wartości na życie. Że ojciec natychmiast go przyjmuje i nie wyrzuca mu niczego, ale po prostu obejmuje go ojcowsko, nie negując, że jego syn zgrzeszył, ale nie tym zaczyna to spotkanie powracającego grzesznika. Zaczyna miłością miłosierną, która pochyla się nad grzesznikiem, nad grzesznikiem, który uznaje swoją winę i prosi o nowe życie. Czy istnieją na tej ziemi ludzie czyści, wolni od wszelkiego zła, którzy nigdy nie popełnili żadnego grzechu? Czy też raczej istnieją na tej ziemi ludzie czyści, wolni od wszelkiego zła, bo zostali oczyszczeni przez miłosierdzie Boga? W istocie nie ma ludzi czystych samych z siebie, którzy nigdy nie popełnili żadnego zła. Są natomiast ludzie czyści, bo oczyszczani nieustannie z wszelkiego zła przez miłosierdzie Boga. Pierwszym podstawowym aktem Bożego miłosierdzia w życiu chrześcijan, czyli mesjańskich, czyli należących do Chrystusa, jest chrzest, obmycie, uwolnienie od winy pierworodnego grzechu. A zatem od miłosierdzia rozpoczyna się historia każdego chrześcijanina. Właśnie to imię chrześcijanin, czyli mesjański, podobnie jak Jezus, to imię oznacza świadek miłosierdzia, bo to oznacza, że został obmyty w wodzie chrztu w imię Trójcy Świętej, Boga, który jest miłosierny. Chrześcijanin zatem od samego początku to człowiek, świadek miłosierdzia, czysty nie sam z siebie, ale dzięki Bogu, który się pochylił nad nim na początku i pochyla się cały czas w miłości miłosiernej, za każdym razem, gdy ten ma odwagę przyjść do Boga, uznać swoją winę i gdy woła do Boga w tych lub podobnych słowach, którymi wołał Dawid w psalmie 51 po swojej zbrodni i grzechu, cytując objawienie Boga z Księgi Wyjścia 34 rozdziału. Bez miłosierdzia Boga grzech oznacza koniec historii człowieka i to jest właśnie celem szatana. A dzięki miłosierdziu Boga grzech oznacza początek historii nowego człowieka, gdy tylko przyjdzie się do Boga i uzna swoją winę. I to właśnie jest celem Boga. I Bóg pokazuje, że paradoksalnie szatan nie wygrywa, gdy człowiek grzeszy. Wygrywa Bóg, gdy tylko człowiek da mu szansę pochylić się nad nim miłosierną miłością.